Minęły już 2 tygodnie od premiery reportażu Marcina Gutowskiego Franciszkańska 3. Choć nie był to pierwszy materiał o pedofilii w Kościele katolickim, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie ten program TVN-u wywołał najwięcej emocji. Pytanie, dlaczego i skąd ta szybka reakcja obozu władzy, murem za JP2, marsze, uchwała w Sejmie, a nawet rozliczanie amerykańskiego ambasadora? A także czym może skończyć się ta burza wokół Jana Pawła II? O tym porozmawiamy już za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo, a dziś naszym gościem będzie profesor Tomasz Polak, były ksiądz i były rektor seminarium, a dziś ateista. Już teraz czekam na wasze pytania do naszego gościa, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Zaczynamy nowy tydzień. Jest poniedziałek, 20 dzień marca. My nadajemy ze słonecznego, w końcu słonecznego Lublina. Mam nadzieję, że u was również dobre nastroje. A z nami gość specjalny, profesor Tomasz Polak. Człowiek o bardzo bogatej biografii. Były ksiądz, teolog i były rektor seminarium. Dziś ateista i wykładowca Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd i z kolei były ateista. Witaj również.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych widzów. Oczywiście no tu już wcześniej Ciebie przywitałem, ale bardzo, bardzo się cieszę, Panie Profesorze, że no, wreszcie doszło tutaj do naszego spotkania. Czytaliśmy wiele Pana artykułów, wypowiedzi, także książka o systemie Kościoła.
Cały system kościelny, czyli przewagi Pana K. Myślę, że dzisiaj dużo będziemy rozmawiać o systemie kościelnym. Ja również już na początku zachęcę Was, naszych drogich widzów, do zadawania pytań, szczególnie do profesora Tomasza Polaka. Również czekamy na Wasze komentarze i myślę, że to jest dobry moment, że dzisiaj spotykamy się akurat w takim gronie 2 tygodnie po premierze reportażu Franciszkańska 3 o Janie Pawle II. Może na początku chciałam wrócić do wypowiedzi pana profesora z 2019 roku dla Radia Tok FM, kiedy powiedział pan profesor, że nie sądzi pan, żeby Jan Paweł II świadomie ukrywał przestępstwa seksualne, ale ponosi moralną odpowiedzialność. Moje pytanie jest takie, czy dziś, również po reportażu Marcina Gutowskiego, zmienił pan zdanie w sprawie Jana Pawła II?
Oczywiście, że zmieniłem. Wtedy to było przekonanie wynikające z braku znajomości faktów, zwłaszcza tych historycznych jeszcze sprzed jego pontyfikatu, czyli z czasów krakowskich, ale także braku dokładnej znajomości tego, co w Watykanie docierało, a co nie docierało do Jana Pawła II. Że nie wszystko docierało, byłem tego świadomy i na tej podstawie ten mój osąd, on się obecnie nie tylko po reportażu Franciszkańska 3, ale po wielu ostatnich wydarzeniach, publikacjach, także należy do nich książka Ake Overbecka i moja coraz lepsza orientacja w tym, co się naprawdę działo. I to wszystko spowodowało, że nie powtórzyłbym tego zdania z roku 2019.
Panie profesorze, a jak wytłumaczyć ten fenomen, że po filmie Franciszkańska 3, kiedy przeprowadzono badania socjologiczne na temat wzrostu autorytetu Jana Pawła II, no to tam z 50 paru procent.
W grudniu to było 58% Polaków, a dzisiaj, po reportażu było 65%.
Dzisiaj jest 70 par.
Już teraz to jest 72%. Rzeczywiście chciałam was zapytać o to, jak to jest możliwe, że Polacy tak zareagowali. To nie mamy tylko badania sondażowe, również widzimy to po wzroście zainteresowania pamiątkami, obrazkami z Janem Pawłem II. Także widać, że jest ruch również pozytywny, wielki ruch pozytywny w obronie Jana Pawła II. I to wszystko dzieje się w kilka dni po premierze tego bardzo ważnego, kluczowego dokumentu Marcina Gutowskiego, który pokazuje, że Karol Wojtyła aktywnie krył księży pedofili, zanim został papieżem. Skąd ta reakcja Polaków, profesor Tomasz Polak?
Nie jestem ekspertem, a zwłaszcza od takich sondaży. Nie wiem, jaka była dokładnie metodologia i o co pytano, czy kogo pytano. Natomiast taki na pierwszy komentarz z mojego spojrzenia, to jest reakcja, jak bardzo często w Polsce, społeczna reakcja emocjonalna. Znaczy myślę, że powstało poczucie, że ktoś kwestionuje naszego papieża. Mówię naszego, bo to tak funkcjonuje w języku potocznym. I że wobec tego trzeba tym bardziej podkreślić jego wartość, jego godność i tak dalej. Czy to się tak utrzyma, czy to jest prawidłowy obraz reakcji społecznej, nie wiem. Raczej to sprowadzam właśnie do takiego odruchu emocjonalnego. Zwróćmy uwagę, że te reakcje, także te, o których państwo wspomnieli, są skoncentrowane na pewnej obrazkowej symbolice, czy na pewnych takich zewnętrznych gestach. Zupełnie tam nie ma elementów rozpoznania, dyskusji, zastanowienia się i tak dalej, jak niestety często w społecznych reakcjach w Polsce, zwłaszcza w przypadku jakichś spraw kontrowersyjnych.
Niestety widzimy, że też często osoby, które dzisiaj stoją murem za Janem Pawłem II, nie oglądały reportażu Marcina Gutowskiego, tylko dodam, że to był sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych. Pastor Paweł Chojecki.
Jeśli mógłbym, znaczy na pewno nie zgodzę się z tym, że to jest pozytywny sygnał, nie? Myślę, że to jest wypieranie faktów, o czym pan profesor wspomniał i to, co powiedziałaś. Nie ma w ogóle nawet zapoznania się z tymi faktami, nie ma chęci w ogóle przyjrzenia się sprawie, tylko od razu jest taki emocjonalny krzyk, zgiełk. Przypomina to mi taką historię z Dziejów Apostolskich, kiedy w Efezie apostoł Paweł głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie i wtedy wytwórcy takich pamiątek Artemidy Efeskiej, złotnicy się zebrali i stwierdzili, no jeśli ta wiara w Jezusa dalej się rozprzestrzeni, to nasz zawód pójdzie na marne i będziemy biedakami, inaczej mówiąc, no i ta chluba, sława wielkiej Artemidy Efeskiej pójdzie w zapomnienie, podburzyli tłum i wtedy ten tłum przez kilka godzin tak wykrzykiwał, że wielka jest Artemida Efeska, w ogóle nie zapoznając się z faktami. Także tego bym absolutnie nie nazwał pozytywną reakcją, tylko no, jakąś bardzo niedojrzałą, delikatnie mówiąc. Ale chciałem zapytać pana profesora, bo w swoich już dotychczasowych wypowiedziach podkreślił pan profesor, że episkopat zareagował najpierw stosunkowo dobrze, znaczy dobrze w takim obiektywnym rozumieniu tego słowa, że stwierdził, że potrzebne są dalsze badania, czyli nie wykluczył prawdy tego, co pokazuje film Franciszkańska 3, no ale potem bardzo mocno usztywnił swoje stanowisko i poszedł właśnie w tym już nurcie sercowym, wielka jest sława Jana Pawła II, no i koniec dyskusji. Także co mogło sprawić tę zmianę? I drugie pytanie, czy czasem Prawo i Sprawiedliwość no, nie było już gotowe na to zwarcie, bo nawet mnie zaskoczyła ta szybkość tych uchwał, tych wystąpień pani Witek, że tu wszyscy Polacy muszą czcić Maryję i Jana Pawła II. Wygląda to na już jakby wcześniej przygotowane.
W tej pierwszej sprawie reakcji episkopatu, trzeba tutaj coś sprecyzować. Ta pierwsza reakcja, którą uznałem i nadal uważam za w miarę rozsądną, umiarkowaną, nie była reakcją episkopatu. To znaczy posłużono się dwoma księżmi, nawet nie rzecznik episkopatu, tylko dwaj księża, którzy zajmują się sprawą pomocy ofiarom pedofilii, czy w ogóle problemem. I to oni sformułowali to oświadczenie, a potem nastąpiło nie tyle wycofanie, tylko po prostu reakcja taka, jaką niestety można było przewidzieć. To znaczy wyparcie faktów i próba zagadania sprawy przez niestety przez okrzyki typu Wielka Artemida Efeska. Niestety to rzeczywiście to jest bardzo dobre porównanie. Czy to było przygotowane? Być może. Znaczy ja nie chcę wpadać w jakieś teorie spiskowe, ale jesteśmy w takiej sytuacji ze względu na po pierwsze całą sytuację polityczną w Polsce, po drugie zbliżające się wybory. Coraz większe zamieszanie wokół partii rządzącej w tym sensie, że ona nie może już być pewna swojego ponownego wyboru czy dalszej kadencji. I dodatkowe jeszcze czynniki, powiedziałbym, związane z najbardziej istotnymi osobistymi interesami przedstawicieli tej partii, zwłaszcza tych centralnych, ale nie tylko. Że to mogło być przygotowane w tym sensie, że po pierwsze coś może już było wiadomo. Było wiadomo na przykład, że wyjdzie książka Warbecka, że pracuje nad kolejnym bardzo ważnym reportażem redaktor Gutowski. Więc sądzę, że to nie przypadkiem tak szybko ta reakcja nastąpiła, co nie zmienia faktu, że to jest reakcja. Także ta jest kompletnie niedojrzała, nie uwzględniająca tego, co jest, a co nie jest, czy co może być kompetencją parlamentu w takich sprawach. Przeprowadzanie uchwał w obronie świętości to nie jest naprawdę zadanie parlamentów w demokratycznych i rozsądnych państwach. Co do naszego parlamentu, kwestia rozsądku jest delikatnie mówiąc zachwiana ze względu na opanowanie go przez to jedno ugrupowanie. Tak mi się wydaje.
Tu rzeczywiście w tej naszej dzisiejszej rozmowie warto podzielić te reakcje w obronie Jana Pawła II, czy tą burzę wokół reportażu Marcina Gutowskiego właśnie na obóz władzy, na polskie społeczeństwo i na Kościół katolicki. Pan profesor przez wiele lat był w tym kościele, to w takim razie jaka powinna być adekwatna reakcja Kościoła na te przykre, bardzo przykre rewelacje o działaniach Karola Wojtyły?
Nie wiem, czy można tak powiedzieć ogólnie o właściwej reakcji Kościoła. Ja bym się tutaj nie pisał na takie dawanie przepisów. Natomiast można zrozumieć pewne elementy sytuacji i znaczenie tych elementów dla takich właśnie reakcji. Do tych elementów sytuacji należy pewne fantazmatyczne przekonanie. Ja je nazywam fantazmatycznym, ponieważ ono stanowi pewną wewnętrzny scenariusz, wewnętrzne przekonanie tych, którzy czują się związani z Kościołem albo są po prostu związani z Kościołem. Mianowicie takie przekonanie, że Kościół jest zawsze dobry, jest święty. I w związku z tym to, co się dzieje w Kościele, też jest zawsze z zasady dobre, czyli święte. Jest stosunkowo rzadko zdarza się wśród, nazwijmy to ogólnie, przedstawicieli Kościoła albo ludzi, którzy są związani z Kościołem, ale potrafią też krytycznie o nim mówić. Rzadko się zdarza, żeby to przekonanie było kwestionowane w jakikolwiek sposób. Po prostu jest wewnętrzna podstawa, która mówi, Kościół jest święty, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Jeśli jest święty, to bardzo łatwo potem przypisywać tę świętość wszystkim aspektom aktywności kościelnej, nawet jeśli one są daleko nieświęte. w tej wspomnianej mojej książce o systemie kościelnym ja próbowałem przeanalizować powody i sposób, w jaki przedstawiciele Kościoła obchodzą się z tym problemem, problemem także konkretnie win osób kościelnych, mniej lub bardziej ważnych. Jako członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej kiedyś uczestniczyłem w przygotowaniu dokumentu na temat tak zwanych win Kościoła. Na zlecenie Jana Pawła II przygotowywano taki dokument na rok 2000, bo papież chciał dokonać aktu ekspiacji za winy popełnione przez ludzi i instytucje Kościoła. I byłem świadkiem i krytykiem wówczas komisji, jedynym, bardzo karkołomnej operacji, którą w związku z tym próbowałem zrobić. Mianowicie odróżnić świętość Kościoła od świętości w Kościele. Kościół pozostanie święty zawsze, cały i w ogóle absolutnie święty. Natomiast ze świętością w Kościele bywa różnie, no bo z ludźmi bywa różnie. Bardzo ryzykowna argumentacja. Powiedziałem, ja się temu sprzeciwiałem. Mam wrażenie, że mój głos został zrozumiany, ale kompletnie zignorowany. Bo taka argumentacja prowadzi do absurdu. Mianowicie można sobie wtedy wyobrazić, że nikt w Kościele nie byłby święty, że wszyscy członkowie Kościoła popełnią jakieś zbrodnie czy winy, czy wpadną w inne moralne zarapaty, a Kościół pozostanie święty. Oczywiście to jest niewyobrażalne to, że wszyscy, ale według logiki tego rozumowania jak najbardziej.
Z tego, co...
No jak to jest z Kościołem? Z święty, czy nie?
No tu są dwa rodzaje świętości. Jedna świętość to jest atrybut Boga, że On nigdy nic złego nie zrobi. I tu niestety, tak jak świadczy pan profesor, w umysłach najwyższych hierarchów katolickich, także Benedykta, późniejszego Benedykta XVI, bo on się tam też pojawia, no zrównano świętość Kościoła ze świętością Boga, w tym sensie, że Bóg nie może niczego złego zrobić, zawsze dobrze czyni, podejmuje zawsze właściwe, słuszne decyzje moralne. No i Kościół, jeśli jest w ten sposób święty, to no to tak samo. Ale to jest myślenie fałszywe i to jest taka deifikacja Kościoła, czyli bałwochwalstwo, bo z Kościoła czyni się Boga. Tu oczywiście mamy różne piętra, bo to i z Jana Pawła czyni się Boga, to pani doktor Karoń Ostrowska o tym niedawno u nas w telewizji mówiła. A drugi aspekt świętości to jest świętość przez obmycie, że winy nasze, każdego grzesznika i też zbioru grzeszników, czyli Kościoła, no zostały przez Chrystusa obmyte i w oczach Boga my już jesteśmy bez winy dzięki krwi Chrystusa, a nie dzięki własnym zasługom, własnej świętości czy własnemu doskonałemu postępowaniu. Także to jest jakaś diaboliczna, tak jak powiedziałem, deifikacja Kościoła i przeniesienie cech Boga na Kościół, czyli no, wspólnotę ludzi.
Ale widać, że w Polsce takie zlepki, można powiedzieć, są bardzo silne. Dla wielu osób krytyka Jana Pawła II to jest atak na Kościół, a w konsekwencji atak na Boga. Może pokażmy fragment naszego wywiadu z osobą, która była blisko Jana Pawła II, jego wychowanką, Anna Karoń Ostrowska, o tym, jak Polacy przez lata traktowali Jana Pawła II.
Myślę, że dotyka pan sprawy właściwie fundamentalnej, to znaczy, że polska religijność jest właśnie sarmacka, jest folklorystyczna i że właściwie Bogiem przez te ostatnie lata pontyfikatu był Jan Paweł II, no, którego się chyba traktowało jako jego ucieleśnienie, no. Że jest właściwie drugim Chrystusem, jest święty i chyba te ostatnie, powiedzmy, 40-50 lat polskiego katolicyzmu, myślę, że stąd to przerażenie, jakie padło na Kościół, nagle odsłoniło, że no owszem, był wielką postacią, ale być może, że nie był tak święty, jak się to wydawało, że ta idolatria, to znaczy to, tworzenie tego wizerunku już za życia, a po śmierci to w ogóle to już był obłęd. Ja o tym mówiłam wielokrotnie, to znaczy z człowieka, który był żywy, przeżywał swoje dramaty, miał swoje słabości, stworzono jakiś obraz, jakąś złotego cielca właściwie, bezgrzesznego, pozbawionego jakichkolwiek win, słabości, i tym poprzez od już za życia, kiedy w ogóle nie wolno było nawet pytać o to, czy on ma jakieś słabości, czy on coś robi nie tak. Nie było takiego tematu, a już po śmierci, no to po prostu była to wizja świętego, na którym cały polski katolicyzm był nabudowany. I właściwie można powiedzieć, że mówienie i myślenie o Bogu, czytanie, odczytywanie wciąż na nowo Ewangelii poszło w kąt, bo mieliśmy Jana Pawła II.
Myślę, że ważne słowa o polskiej religijności ostatnich lat. Doktor Karoń Ostrowska mówi o tym, że Polacy uczynili, można powiedzieć, złotego cielca z Jana Pawła II, kogoś nadludzkiego, bez słabości czy grzechu, ale minęło już 18 lat od śmierci Karola Wojtyły, a widzimy teraz, szczególnie po tym reportażu, że pozycja Jana Pawła II jest wciąż wysoka wśród Polaków. Pytanie do profesora Tomasza Polaka. Skąd taka miłość, można powiedzieć, miłość zaślepiona do Jana Pawła II u większości Polaków?
Ja już troszkę odpowiedziałem na początku audycji o związku emocjonalnym. Nie przemyślałem, to już dawno, dawno mówiono, że Polacy papieża uwielbiają, tylko że go nie czytają, nie rozumieją. Po prostu nie traktują w gruncie rzeczy poważnie. Traktują właśnie jako coś w rodzaju ikony chodzącego po ziemi, jeśli nie Boga, to prawie. Te rozróżnienia dotyczące świętości Kościoła i Boga, czy związku świętości Kościoła z Bogiem i świętości ludzi zbawionych, jak też świętości rozumianej jako doskonałość moralna, bo w takiej formie to pojęcie też funkcjonuje, są ważne, tylko mało kto się nimi zajmuje. To po prostu się wszystko zlewa, kiedy ludzie w jakiś sposób nieprzemyślany reagują, no to reagują w sposób nieprzemyślany i skutki są niestety dość straszne, muszę powiedzieć.
Ja bym, jeśli mogę, pogłębił troszeczkę, nie tylko jaka jest ta siła autorytetu, czy pamięci, czy związku emocjonalnego z Janem Pawłem II, ale jak to się dzieje, że Kościół katolicki, mając dość słabą teologię, szczególnie w Polsce, no to jest raczej taka pobożność ludowa, głębszego takiego zrozumienia czy teologii katolickiej, czy Biblii, no to tak jest bardzo, bardzo niewiele. Mając ogromne afery obyczajowe praktycznie w każdej parafii, mając teraz takie skandale już pedofilskie od lat pokazywane w różnych reportażach, filmach fabularnych, kler i tak dalej, jak to możliwe, że ludzie tak opornie, czy tak jakoś bezrefleksyjnie trwają przy Kościele katolickim? Inaczej mówiąc, skąd jest ta moc Kościoła katolickiego oddziaływania na polskie społeczeństwo? Pan profesor był w środku, pan profesor też kształcił księży. Jak sobie poradzić z tym pytaniem?
Znaczy, nie wiem, czy to się da znowu tak ogólnie przedstawić, że tu mamy jakiś problem polski. Problem polski z polską religijnością jest niewątpliwie. W pewnym sensie był od początku. To znaczy, ja nie jestem historykiem, fachowcem, ale trochę analizowałem procesów historycznych związanych z kształtowaniem się chrześcijaństwa w Polsce. Ono się nie ukształtowało krytycznie. Ukształtowało się jako pewna najpierw narzucona, potem zaakceptowana obrzędowość. I racja, że specjalnie teologii nie rozwinięto, chociaż aż tak strasznie źle też nie było. Bywały przypadki, i to w dawniejszej historii, i we współczesnej historii, ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia teologicznie, to na poziomie światowym, nie tylko na poziomie polskim. Ale to jakby jest, to jest na marginesie. Natomiast to, co się raz korzeniło i co oznacza związek, czy dochodzi do głosu w związku z Kościołem, to jest bardzo powierzchowne przywiązanie do pewnego elementu tożsamości wytworzonego właśnie przez polską historię. Do tego stopnia, że także ludzie, którzy formalnie, wyraźnie czy racjonalnie odrzucają wiarę i Kościół, wciąż tkwią w takim emocjonalnie nieprzemyślanym poczuciu przywiązania. Niedawno się przetoczyła taka dyskusja o obchodzeniu świąt Bożego Narodzenia, konkretnie wtedy to, o to chodziło. I bardzo wielu ludzi zachowuje te tradycyjne, tożsamościowe, polskie zwyczaje i odniesienia do świąt Bożego Narodzenia, zupełnie się nie zastanawiając nad tym, o co naprawdę w tych świętach chodzi. W ogóle nie. I to się stało trochę taką pustą skorupą, ale ta skorupa jest bardzo twarda, jest bardzo, bardzo wyraźnie związana z kulturą, tożsamością, sposobem reagowania społecznego. To się zmienia z najmłodszym pokoleniem. To najmłodsze pokolenie dzisiejsze Polaków, powiedzmy do 25 lat, już nie będzie miało, albo w niewielkim stopniu będzie miało ten rodzaj przywiązania do nawet zewnętrznych, folklorystycznych form kościelności.
A jeszcze, jeśli by mógł się pan profesor pokusić o taką ocenę historyczno-moralną, czyli no, mamy ten ukształtowany historycznie powierzchowny, taki obrzędowy, powiedzmy, katolicyzm. Jak to wpływa na społeczeństwo polskie, na poziom społeczeństwa obywatelskiego, na mądrość narodu? No tak szeroko pytam, jak w refleksji pana profesora nad Polską wygląda ta szczególnie XIX-XX-wieczna rola Kościoła katolickiego?
Ja może zacznę od pewnego przykładu, który bardzo lubię, historycznego z XVI wieku, z końca XVI wieku. Mianowicie w pewnym momencie bardzo znaczna część polskiej szlachty przeszła na kalwinizm. Pewne ślady tego zostały w literaturze. Na przykład mamy księcia Radziwiłła, który jest kalwina do końca życia, czyli wyznawcą Kościoła reformowanego. Kalwinowi doniesiono o tym, że ma tylu zwolenników w Polsce. Jego reakcja była prosta i, tak powiem, celna w najwyższym stopniu. Ja im nie wierzę. I okazało się, że w ciągu mniej więcej 10-20 lat większość tych polskich kalwinistów wróciła do Kościoła katolickiego. Byli tak samo powierzchownie członkami Kościoła reformowanego jak katolikami. I tak w dużym stopniu pozostało. Jeśli chodzi o wiek XIX i XX, to jest pewne zjawisko, o którym warto więcej myśleć. Mianowicie zjawisko związane z wytworzeniem się tożsamości katolicko-narodowej. Różne są analizy pokazujące, że to zabory, że zaborcy poza Austriakami nie byli katolikami, że trzeba było wtedy bronić tożsamości katolickiej, Polak katolik i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest o wiele głębsze zjawisko. Zwłaszcza w takiej linii prawicowych mesjanizmów w Polsce. My ze szkoły znamy głównie te mesjanizmy związane z Towiańskim, Mickiewiczem, czyli bardziej otwarte społecznie, żeby nie powiedzieć lewicowe. Natomiast rozwinął się od połowy XIX wieku w Polsce i także poza Polską mesjanizm prawicowy. To w Polsce zmartwychwstańcy przede wszystkim, I ten mesjanizm prawicowy wytworzył pewną strukturę tożsamościową, którą zaakceptowali także przywódcy polskiego kościoła. Myśmy z żoną uczestniczyli w takim projekcie badawczym Uniwersytetu Łódzkiego i jeszcze paru innych polskich uniwersytetów, w tym naszego, na temat dyskursu publicznego w Polsce od roku 1945 do 2012, bo tyle obejmował ten projekt. I nam przypadło zadanie omówienia relacji państwo-kościół, czy dyskursu kościół-państwo. I wtedy sami sobie dopiero uświadomiliśmy z całą ostrością, jak głęboko przywództwo Kościoła katolickiego w Polsce związało się z tym właśnie prawicowym mesjanizmem. I to nie tylko tacy eksponenci jak kardynał Wyszyński, który był znany z tego polsko-narodowego zacięcia, ale także Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Trochę inaczej to formułował, ale to jest ta sama linia. I to jest linia, która doprowadziła między innymi do tego kościelno-politycznego nieszczęścia, którego świadkami jesteśmy obecnie. To znaczy związanie się instytucji kościelnych czy ludzi kościoła z pewną linią polityczną, ewidentnie nacjonalistyczną, aż po rysy faszystowskie, i równocześnie traktowanie tej linii politycznej jako katolickiej, jako wynikającej z polskiej religijnej tożsamości.
Czy w związku z tym, jeśli te nastroje, o których pan profesor mówi, czy ta postawa, bo to nie tylko nastroje, trochę coś głębszego, taki sposób widzenia świata, ten właśnie jakiś Polska wybrańcem narodów i że to tak cierpienie i bronić i oblężona twierdza, no bo to wszystkie te mity razem się gdzieś kumulują w tym, co widzimy ostatnio w przestrzeni publicznej. W jednym z wywiadów powiedział pan profesor, że obawia się no, jakiejś bardzo dużej eskalacji czy tego konfliktu. Czy...
Takiego w Polsce jeszcze dotąd nie było. Ta. Rozmowa z Onetem. Bardzo polecam. Pytanie właśnie do, czym skończy się ta burza wokół Jana Pawła II w tym roku, przypomnijmy, na kilka miesięcy przed wyborami.
Ja tam chyba też powiedziałem, że nie wiem, czy wie to skończy ostatecznie. I na razie wygląda na to, że nastąpiło po stronie, którą przed chwilą nazwałem narodowo-katolicką, po tej stronie nastąpiło wzmożenie, fantazmatyczne wzmożenie, to znaczy tam nie ma refleksji, jest emocjonalna obrona czegoś, co się uważa za polską tożsamość, niestety podszyte także cynizmem. O tym przed chwilą rozmawialiśmy, że cała ta sytuacja, jeśli nie była przygotowana, to w każdym razie jest wykorzystywana politycznie w sposób właśnie drastycznie niezgodny z zasadami normalnego, demokratycznego państwa. Czym się to skończy, trudno przewidzieć. Wybory raczej nie sprzyjają spokojnej pracy nad problemami, niestety. Ja bardziej liczę na zdrowy rozsądek młodszego pokolenia Polaków, o czym już wspomniałem, którego te rzeczy prawie nie obchodzą. Jan Paweł II dla tych młodych ludzi jest częścią memosfery, a nie wielkim autorytetem, kimś, za kogo trzeba, nie wiem, murem stanąć. Nie, po prostu kultura, cywilizacja i wokół nas, i w Polsce też zmienia się tak szybko, że ten dzisiaj dość wyraźny, mocny, jeszcze wciąż wydawałoby się niepokonalny katolicko-narodowy schemat tożsamości Polaków upadnie prędzej niż nam się wydaje.
Że mówi Pan o tym młodym pokoleniu, rzeczywiście już dla nich Jan Paweł II no rzadko jest taką kluczową postacią, ale chciałam w tym kontekście wrócić do budowanej przez lata, przez setki lat tej tożsamości narodowo-katolickiej. Czy teraz, kiedy widzimy, że młodzi ludzie no już nie identyfikują się tak masowo z Kościołem katolickim, przestają chodzić na lekcje religii, czyli jeśli oni odejdą od Kościoła katolickiego, czy możemy liczyć na to, że wśród nich zbuduje się jakiś nowy rodzaj tożsamości narodowej, już nie tak mocno związanej z katolicyzmem?
Znaczy, nie wiem, czy tożsamości narodowej, bo także pojęcie tożsamości narodowych, czy siła tożsamości narodowych słabnie. Bardzo wielu ludzi czuje się nie tylko członkami jednego narodu, tylko obywatelami czy uczestnikami sfery publicznej, w której są obecni przedstawiciele bardzo wielu narodów, ale to jakby nie to jest akcentowane. Akcentowane jest to, że się rozumiemy, że możemy współpracować, że tworzymy razem pewne środowiska różnego rodzaju komunikacji, porozumienia i tak dalej. Więc raczej bym zapytał, czy powstanie jakiś rodzaj tożsamości, nie wiem, religijno-duchowej, inny niż ten tradycyjny, powierzchowny katolicyzm polski. Pewne oznaki tego także w tym młodszym pokoleniu są, że tak. To znaczy, że ci ludzie szukają też nie tylko powierzchownych powiązań komunikacyjnych z innymi, ale szukają także czegoś, co leży blisko sensu życia, czy rzeczy dla siebie ważnych, które chcieliby przeżywać, nie tylko zagłębiając się w świecie materialnym, czy w świecie komunikacji szybkiej, w świecie wirtualnym, ale że próbują też tworzyć pewnego rodzaju istotne dla siebie odniesienia. Sami lub w grupach, społecznie, razem, we wspólnotach, które tworzą. Ja bym już tu nie używał słowa wspólnoty, bo to są raczej kręgi przyjaciół czy kręgi osób podobnie myślących. To się zapewne rozwinie. Czy to będzie miało charakter jakiejś tożsamości narodowej, nowej, wątpię.
Czyli jest pan, profesor, optymistą.
Znaczy, jestem optymistą ze względu na to, że to teraz powiem z grubej rury, że procesy cywilizacyjne są nie do zatrzymania. I że jeżeli coś zostanie uruchomione, to mogą być duże opory. Polska akurat w tym nowych procesach cywilizacyjnych uczestniczy z oporami, przynajmniej starsze pokolenia polskie, ale nie zatrzymają tego. Tak będzie.
Ja pamiętam w jednym z wywiadów, chyba z mecenasem Arturem Nowakiem, powiedział pan profesor, że katolicyzm ma się tak dobrze w Polsce, bo po prostu jest dla Polaków wygodny. Ale tutaj myślę, że miał pan profesor na myśli te starsze pokolenie, nie tych 20-latków czy nastolatków.
Tak, zdecydowanie. To znaczy, on jest dla Polaków z różnych względów wygodny. Mamy też pewne właściwości, nie wiem, nie lubię pojęcia charakteru narodowego, ale mamy pewne właściwości, które można by z tym pojęciem wiązać, które powodują, że chętnie korzystamy właśnie z wygody katolicyzmu. Wiecie, wielu ludzi w Polsce, żeby już tak nie znowu grubo nie powiedzieć. Natomiast w tym młodszym pokoleniu tego nie ma i moim zdaniem już nie będzie. Jaki będzie jego stosunek jako całego pokolenia do katolicyzmu, trudno powiedzieć, bo to też nie jest tak, że wszyscy młodzi przechodzą równo te same procesy społeczne, czy kulturowe, czy cywilizacyjne. Jest też grupa młodych, która emocjonalnie zaangażowała się właśnie w te narodowo-katolickie elementy tożsamości i pewno tak szybko nie znikną tacy.
Pastor Paweł Chojecki, czy zgadzasz się z profesorem Polakiem, że młode pokolenie wykształci wśród siebie jakąś taką inną tożsamość, można powiedzieć, religijną czy duchową, że to będzie całkiem coś innego niż ta dotychczasowa, taka tradycyjna religijność katolicka?
Żeby wykształcić pewną tożsamość, trzeba na to poświęcić czas. I tu jest moja największa obawa, że młode pokolenie jest ogromnie przebodźcowane. Cały czas zalew informacji, komunikatory, powierzchowny kontakt z niekiedy setkami osób w ciągu dnia. Ja, mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie jako stary dziadek jakiejś głębokiej refleksji w takim natłoku informacji, ale być może tu, wiecie, no, pewne rzeczy się ludziom starszym w głowie nie mieszczą, a młodzi to ogarną, oby tak było, nie? Ale tu widzę problem tego szumu informacyjnego, natłoku bodźców i braku takiej okazji do wyciszenia się, żeby zacząć samodzielnie myśleć, analizować, gdzieś szukać, gdzieś doczytywać, gdzieś pytać, rozmawiać, dyskutować, ale już tak w sposób taki strumieniowy, a nie taki, co tam u ciebie i o, fajne lody albo kawka i tak dalej, nie? Czyli w jakimś takim kierunku określonym. Także tego się obawiam, że tu młode pokolenie żyjące już praktycznie w uzależnieniu od technologii, od smartfona, nie znajdzie czasu. Dlatego jakimś takim celem dla nas jest to, co trochę już pan profesor wspomniał, jakoś pomóc, czy wspomagać, albo przynajmniej nie przeszkadzać, no, te wspólnoty szukania, żeby one gdzieś powstawały, nie? Gdzieś to jakoś, czy no trochę no, podpowiadać, gdzieś właśnie odłóżcie telefony, zacząć jakąś ciekawą dyskusję, no troszeczkę wić pod prąd, to nasz dzisiejszy program, no to jest jakaś taka też przecież próba. Także tu bym widział problem, a jeśli chodzi o ich taką otwartość, poznanie świata, to jestem bardzo spokojny, podobnie jak pan profesor, że tu już się zagonić do ciemnogrodu jakiegoś nie da tego pokolenia. Ale byle ono nie poszło tylko w taki pusty konsumpcjonizm, bo z tego będzie później wielkie rozczarowanie. Zresztą już widać wzrost ilości samobójstw, depresji i tak dalej. Także widać, że tu ta tożsamość nie istnieje. Nie ma jakiegoś stałego punktu odniesienia. Ale jeśli mógłbym troszeczkę znowu, korzystając z okazji, że mamy pana profesora,
mamy
zapytać...
Mamy pytania naszych widzów, także zaraz...
To ja ostatnie przejdziemy. I chciałem zapytać o protestantów. Sam pan profesor ich tu w osobie Radziwiła no, zawołał na scenę. Chciałem zapytać, bo wiek XX to jest taka, powiedzmy, zewnętrzna, ale jednak protestantyzacja Kościoła katolickiego, no, przyjęcie języków narodowych, czyli tego właśnie takiego społeczno-narodowego postulatu reformacji, Sobór Watykański. Mówiliśmy też no, wczoraj dużo o księdzu Blachnickim, to już wprost przeniesienie takich materiałów protestanckich, Ewangelii biblijnej czy protestanckiej, właśnie o darmowym zbawieniu, nie przez Kościół, nie przez sakramenty. To wszystko się działo w Kościele katolickim ostatnich 50 lat, tak powiedzmy, a w Polsce dalej jak na lekarstwo protestantów. Jaką winę, czy jakie błędy my protestanci według profesora popełniamy, że tutaj no, nie następuje zbudowanie konkurencji dla Kościoła katolickiego. To jest drugi powód, że on jest mocny, bo nie ma właśnie, bo ma monopol. No.
Ja nie wiem, czy bym szukał winy protestantów polskich w tej sprawie, bo trudno kopać się z koniem. To znaczy, jak się jest w takim otoczeniu, które nawet nie ma zapotrzebowania na zastanowienie się nad tym, jaką alternatywą jest świat poreformacyjny, czy czym jest w swojej istocie. Wprawdzie ostatnio, zwłaszcza wśród ludzi, którzy bardzo krytycznie odnoszą się, czy odnosili się do Kościoła katolickiego, pojawiły się konwersje na wyznania protestanckie, głównie luterańskie, ale także inne, o ile wiem. Więc coś tutaj się też dzieje pod tym względem. Natomiast ja mam trochę inną obawę, to znaczy nie da się zastąpić jednej niedobrej tożsamości, znaczy niedobrze zbudowanej tożsamości inną i sądzić, że ta inna będzie dobrze zbudowana. I to są pewne takie no, wzorce, jakby zakorzenione wzorce. I sądzę, że tutaj kościoły protestanckie czy wspólnoty protestanckie w Polsce musiałyby na to zwrócić uwagę, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy się ewentualnie do nich zwracają. i także na swoją własną tożsamość, to znaczy na pytanie, czy ich tożsamość jest bardziej wyznaniowa, czy bardziej protestancka w istocie tego, czym był i jest protestantyzm. Ja kiedyś popełniłem taki artykuł, on się okazał w znaku "Protestanci chodzą po granicach". To był cały numer znaku poświęcony protestantom. I tam pokazałem siłę i graniczność doświadczenia protestanckiego, niekoniecznie wyznaniowego, oczywiście to się wiąże z wyznaniem protestanckim takim czy innym, ale siłę pewnego zachwiania zbytnich pewności, czy przekonań takich, które trzeba po prostu tak sobie tożsamościowo ogłosić bezrefleksyjnie. Bardzo bym chciał, żeby protestantyzm zarówno polski, jak i światowy, ten punkt, to znaczy tę wewnętrzną, krytyczną tożsamość protestancką przemyślał, czyli jakby rozwinął, nie pozostając na poziomie struktur, wspólnot, organizacji, to wszystko jest ważne, ale to nie jest istota protestantyzmu. Może jestem za dużym tutaj krytykiem czy prorokiem, nie wiem jak to nazwać, ale w każdym razie tak myślę.
No, my bardzo podkreślamy, że protestantyzm to jest oczywiście Biblia, czyli objawienie, ale plus rozum człowieka, że jeśli nie użyjemy rozumu, to objawienia nie odkryjemy. A w sferze społecznej mówimy bardzo jasno, że protestantyzm to wolność. To wolność także poszukiwań, to wolność także odrzucenia chrześcijaństwa.
To prawda.
To w takim razie, co może by pan profesor radził polskim protestantom, jak dotrzeć do Polaków? Być może część z nich jest katolikami lub wychodzi z kościoła katolickiego, ale jak dotrzeć do dusz, do polskiej duszy, można tak powiedzieć?
Nie wiem, znaczy ja bym, tak jak nie radzę, nie czuję się kompetentny, żeby radzić kościołowi katolickiemu, co ma robić, żeby poprawić sytuację. Tak nie będę tego robił wobec kościołów poreformacyjnych w Polsce czy w ogóle. Natomiast wrócę do tego, na co zwróciłem uwagę, to znaczy do pewnej powagi krytycznego pytania także o to, co nam się wydaje istotnie oczywiste, to znaczy tego, co stanowi tożsamość religijną, czy to katolika, czy protestanta, czy jakiegokolwiek innego chrześcijanina, że to nie powinno być traktowane w żaden sposób bezrefleksyjnie i niekwestionowane. Ja znam katolików, którzy potrafią w ten sposób myśleć o swoim wyznaniu. Znam też protestantów, którzy tak myślą o swoim wyznaniu, czy o swoim usytuowaniu religijnym, społecznym, kulturowym i tak dalej. Tacy są w kościele katolickim, tacy są w kościołach protestanckich, tacy są poza tym kościołem. Mówię, są nadal ludźmi religijnymi, albo mniej lub bardziej ludźmi religijnymi, ale nie przesadzają z takim właśnie tożsamościowaniem. To jest jedno z największych nieszczęść publicznej kultury polskiej, że ona jest oparta na totemach, na tożsamościach, które mi się wymachuje jak chorągiewką, żeby zaznaczyć swoją obecność bez... I to oczywiście zawsze taki totem jest nasz, a inni mają nie nasze, więc inni są mniej lub bardziej podejrzani czy gorsi po prostu. Z tym trzeba walczyć, ale to nie jest kwestia rozwoju tego czy innego wyznania w Polsce, tylko to jest kwestia rozwoju powagi społecznej, powagi w traktowaniu siebie nawzajem i naszego życia społecznego.
Myślę, że to rzeczywiście jest warte podkreślenia, zestawienie tej emocjonalności, o której mówiliśmy na początku naszej rozmowy, z tą refleksyjnością, o której przed chwilą powiedział pan profesor. I my rzeczywiście w telewizji Idź Pod Prąd staramy się otworzyć na na dyskusję, żeby też ścierać różne poglądy światopoglądowe i miejmy nadzieję, że też znajdą się katolicy, którzy będą chcieli dyskutować z nami. Mamy również nowy program w środę 18, Biblia dla katolików, także zapraszamy serdecznie. Ja chciałam też zapytać osobiście pana profesora, co było takim momentem przełomowym, czy w ogóle był taki moment przełomowy w pana życiu, że zdecydował się pan opuścić Kościół katolicki. Wiemy, że był pan mocno zaangażowany w ten system.
To nie był jakiś jeden moment przełomowy, tylko proces, w którym ja w jakiś sposób uczestniczyłem jeszcze, kiedy byłem jeszcze bardzo mocno zaangażowany w życie kościelne. Właśnie pewne znaki tego, że ja, że tak powiem, myślałem inaczej niż bardzo wielu przeciętnie myślących teologów czy księży w Polsce można znaleźć w moich dawnych pismach. Mimo że one są wyznaniowe w tym sensie, że to były teologiczne prace, i w których ja dawałem wyraz temu, że jestem człowiekiem wierzącym, katolikiem, że pracuję nad rozumieniem teologii Kościoła i tak dalej. Tam się pojawiały takie sygnały, między innymi w tym wspomnianym artykule o protestantach, ale nie tylko. I doszły do tego pewne zderzenia, takie jak moje zderzenie z sytuacją wokół arcybiskupa Juliusza Peca i ze sposobem reagowania na tę sytuację ze strony różnych poziomów władz kościelnych, aż po Rzym i Watykan i papieża. Ale żaden z tych elementów nie był kluczowy, czy taki właśnie przełomowy. Ja stopniowo doszedłem do wniosku, że po pierwsze, nie chcę już być w takim kościele, że go na tyle, że tak powiem, zdeszyfrowałem dla siebie samego, że nie chcę. Podobnie jak doszedłem do wniosku, że nie mogę już być księdzem. To najpierw, a potem ta druga decyzja. Jak powiedziałem, bez jakichś dramatycznych przełomów, ale w dosyć długim i, jak widać, skutecznym procesie.
A czy to opuszczenie Kościoła katolickiego, zrzucenie sutanny wiązało się u pana profesora automatycznie z utratą wiary w Boga?
Nic się tutaj nie dzieje automatycznie. To znaczy pytanie, ja nie podejmuję się powiedzieć, kiedy i jak byłem wierzący. W sensie deklaratywnym oczywiście, że byłem. Ale jak dzisiaj patrzę na także na własną ówczesną wiarę, to zdaję sobie sprawę, że to wcale nie było takie oczywiste. Że to jest często właśnie raczej niestety kwestia tożsamości, że człowiek utożsamia się z wiarą, mniej lub bardziej wyraźnie, ale niekoniecznie rozumie, co to naprawdę znaczy, że wierzy, czy że ma wierzyć. W tej książce, już dzisiaj wspominanej, w jej centralnej części napisałem taki rozdział o ateistycznym jądrze systemu kościelnego. To wzbudziło pewne kontrowersje i dosyć krytyczne reakcje, że jak to jądro systemu kościelnego ma być ateistyczne. Ja tam przedstawiłem dosyć, wydaje mi się, spójną argumentację, której sedno stanowi to, że systemowi kościelnemu nie jest potrzebny Bóg. Że prawdzie deklaruje, że jak najbardziej Bóg to świętość i tak dalej, ale nie jest mu potrzebny do niczego. Jest pewnym punktem odniesienia własnej tożsamości, ale i taką nazwą, której się używa. Natomiast jądro systemu kościelnego jest ateistyczne w swojej istocie. Czyli pozbawione realnego odniesienia do Boga. Przy czym dla jasności, system kościelny to nie są poszczególne kościoły. System kościelny to jest pewna zasada, która się ukształtowała w pierwszym stuleciu, w połowie pierwszego stulecia i która jest oparciem, jakby rdzeniem kościołów chrześcijańskich w całej ich różnorodności. Czy one mogą być nawet skrajnie różne od siebie w sensie form, struktury, administracyjnie, kulturowo, estetycznie i tak dalej, Ale jak się dobrze przyglądać, to w każdym z tych przypadków można odkryć ten sam system kościelny.
Myślę, że dla części katolików to mogą być szokujące słowa, dlatego też chciałam zapytać pana profesora, co by dzisiaj pan powiedział tym, którzy jednak wierzą, że Kościół katolicki jest kościołem chrześcijańskim i słysząc te kolejne skandale, na przykład pedofilskie, liczą mimo wszystko na odnowę czy też oczyszczenie Kościoła.
I znowu nie bardzo się poczuwam do pouczania tych różnych myślących o odnowie Kościoła ludzi. Znam wielu takich. Jestem z nimi także w stałym kontakcie. Widzę, jak reagują, to znaczy jak próbują jakoś uratować czy swoją, czy społeczną wiarę, obecność Kościoła w ogóle i obecność Kościoła w swoim życiu. Ja moją książkę zakończyłem zdaniem: system kościelny jest niereformowalny. I jeśli miałbym coś powiedzieć tym wszystkim, którzy chcą go koniecznie zreformować, to właśnie to powiedział. Zastanówcie się, bo to oczywiście to nie tylko to jedno zdanie. Ja tam pokazałem dlaczego w tej książce wielokrotnie. To jest system niereformowalny. Albo on upadnie, wtedy może się narodzą w jakimś nawiązaniu do źródeł, zwłaszcza biblijnych, jakieś formy społeczności inne niż kościelne, ale to jest, wydaje mi się, abstrakcją, to znaczy nie bardzo sądzę, żeby coś takiego się mogło dziać. Raczej trzeba przyjąć, że ten system albo upadnie, albo pozostanie, nie zostanie w żaden sposób zreformowany. Owszem, może sobie zmienić, ja to nazywam powłokami. Znaczy, powłoka się może bardzo zmienić. Myśmy dzisiaj trochę o tym mówili, pan pastor powiedział o protestantyzacji Kościoła katolickiego. Niewątpliwie powłoka Kościoła katolickiego jest dzisiaj bardziej protestancka niż kiedykolwiek była. Ale Kościół katolicki w swojej i tożsamości, i w swoim sposobie działania jakby jest niezmieniony. Nie okazał się wcale lepszy przez to, że się sprotestantyzował, albo to jest kwestia pewnych dostosowań, a nie rzeczywistej reformy. Dlatego to słowo niereformowalne zamykające moją książkę.
A tutaj niezależnie od naszych innych poglądów, tu się absolutnie zgadzamy. Ale chciałem jeszcze dotknąć tego poziomu osobistego i społecznego, że wielu ludzi, szczególnie albo już wcześniej zaangażowanych, czyli księży, zakonnice, kiedy rezygnują ze stanu kapłańskiego, no to są stygmatyzowane w Polsce. Tu mamy kontakt z kilkunastoma byłymi księżmi. No część z nich była zmuszona wyjechać za granicę. Niektórzy żyją w ukryciu, zmieniają nazwisko, czy zmieniają w ogóle miejsce zamieszkania i tak dalej. Jak ksiądz, przepraszam, jak profesor...
Widać, jak to jest głęboko zakorzeniony.
Jak profesor, no też troszeczkę ze swojej perspektywy ocenia to takie właśnie przesiąknięcie życia już społeczno-politycznego wpływami biskupów, no bo to oni tym w dużej mierze sterują, ale część to są odruchy takie, powiedzmy, niesterowalne, tylko taki odruch stadny tej nienawiści czy niszczenia tego, co niekatolickie. Jak to wyglądało, kiedy jeszcze był profesor wewnątrz tego systemu? Czy rzeczywiście biskupi podsycali tego typu postawy, czy też to po prostu jakoś się tak dzieje samoistnie? No i ewentualnie co możemy robić, żeby temu przeciwdziałać?
Znaczy ja znowu tutaj nie bardzo potrafię jakąś głęboką diagnozę zrobić, ale powiem trochę właśnie z obserwacji własnych z tamtego czasu, kiedy byłem w środku. To jest nie tyle kwestia tego, co robią biskupi, to jest kwestia środowiskowa, środowisk duchownych, środowisk czy to księży, czy zakonników, czy zakonnic, w których odejście, rezygnacja jest traktowana jako najgorsza rzecz, jaką można zrobić. głupio takie, tak jest, nie głupie jest takie myślenie, ale ono jest i jest bardzo silne. Z osobą, która odeszła, w najlepszym razie przestajemy się kontaktować. Ja mam kolegów, którzy jak mnie widzą na ulicy, to cięży. Kolegów dlatego, że to byli na przykład ludzie z mojego roku seminaryjnego, którzy odwracają wzrok albo nie odpowiadają na pozdrowienie. Mam też zupełnie innych, to znaczy księży, którzy pozostają ze mną w kontakcie i rozumieją przynajmniej najważniejsze powody moich decyzji. Sami takich nie podejmują, ale rozumieją. Więc to jest dosyć złożone. Bardziej tutaj znowu chodzi niestety o zamknięcie środowiskowe. Dużo się teraz mówi o korporacyjności myślenia kościelnego czy struktur kościelnych. To jest prawda, ale nie zupełnie, bo ta emocjonalna tożsamość środowiskowa przeciwko odejściom to nie jest żadna korporacyjność. To jest pewien wmontowany w życie społeczne mechanizm.
Panie profesorze, jeszcze na koniec obiecane pytania od naszych widzów. Krzysztof Cymbor pyta, ile czasu spędzają klerycy w seminariach na studiowanie Biblii?
O, w godzinach już nie powiem teraz, ale to jest od drugiego roku, czy nawet od pierwszego, zaczyna się od wstępów ogólnego i szczegółowego do Pisma Świętego, czy do Biblii. Potem od trzeciego roku do piątego roku w każdym semestrze jest wykład egzegezy biblijnej, najczęściej skoncentrowany wokół poszczególnych ksiąg albo grup ksiąg. Także te studia w semestrze, jeżeli jest taki wykład, on obejmuje co najmniej 2 godziny tygodniowo, czasem 4 godziny tygodniowo, jak chodzi o obszerniejszy materiał. Więc to jest dosyć dużo. Znaczy myślę, że to nie są błahe studia, tylko problem polega raczej na tym, po pierwsze, co myślą ci młodzi ludzie o wgłębianiu się w problemy biblijne, o rozumieniu Biblii. I co myślą i co robią ich profesorowie. Ja obserwuję pewne cofnięcie świadomości teologicznej wykładowców seminaryjnych czy wykładowców na wydziałach teologicznych, bo seminaria w większości należą w tej chwili do uniwersytetów, to znaczy przynajmniej w sensie kształcenia. Widzę pewne cofnięcie, to znaczy usztywnienie egzegezy, usztywnienie myślenia krytycznego także o źródłach biblijnych. Co z tego wyjdzie dalej? Myślę, że to studium Biblii nie zostawia aż takich śladów, jakie powinno zostawić, biorąc pod uwagę, ile czasu i ile wysiłku temu się poświęca.
To też potwierdził ostatnio jeden z byłych księży na antenie telewizji Idź Pod Prąd, że z czasów właśnie seminariów to niewiele pamięta studiowania Biblii, dopiero później na studiach doktoranckich to się zmieniło. Kolejne pytanie, Monika Michta. Jak pan profesor sądzi, czy ktokolwiek z tych wojujących za lub przeciw świętości Jana Pawła II będzie w ogóle mówił o ofiarach pedofilów i zadośćuczynieniu dla nich?
No, że są ludzie, którzy to robią już dzisiaj. Zarówno obaj redaktorzy, którzy wywołali swoimi publikacjami pan Gutowski i pan Overbeck, jak też coraz więcej ludzi, także z wnętrza Kościoła. Ostatnio chyba w piątek ukazała się obszerna rozmowa z księdzem, psychologiem Prusakiem, Jackiem Prusakiem, który bardzo dobrze o tym mówi. Po pierwsze o całym problemie, a po drugie właśnie o stosunku do osób poszkodowanych. I on kończy tę rozmowę, pytają go też właśnie o skutki, o to, jakie jest zainteresowanie osobami skrzywdzonymi. I on mówi, że widział, że Overbeck płakał w czasie audycji Gutowskiego, a Gutowskiemu się głos trząsł, ale nie widział żadnego biskupa, który by z jakimś poważnym poruszeniem mówił o ofiarach. I to jest niestety prawda. To tak właśnie wygląda.
To rzeczywiście jest bardzo wymowne. Te emocje było widać w reportażu Franciszkańska 3 i gorąco zachęcamy tych, którzy nie oglądali jeszcze materiału Marcina Gutowskiego, który wywołał taką burzę, żeby rzeczywiście to zrobili, bo warto. Nawet kilkukrotnie nasi widzowie są zachęceni, my również polecamy lekturę książki pana profesora System Kościelny, czyli Przewagi pana K. Myślę, że to jest też dobry pomysł na kontynuację dzisiejszej dyskusji. Wszystko, co dobre, wszystko szybko się kończy, także my już będziemy żegnać pana profesora. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
Zostajemy z oczekiwaniami, z apetytem na więcej, panie profesorze.
Tak, zapraszamy do telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy również na żywo do Lublina. Naszym gościem był profesor Tomasz Polak. Dziękujemy.
To ja dziękuję również i do widzenia państwu wszystkim uczestnikom i państwu prowadzącym.
Dziękujemy.
Do zobaczenia. A nie, zanim przejdziemy do kolejnej porcji waszych głosów, to przypomnijmy czołówkę nowego programu telewizji Idź Pod Prąd, Kapłan na Rozdrożu.
Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w Kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
A ja widzę, że na czacie dzisiaj naprawdę dyskusja, tam się toczy drugie życie, dyskusja o Biblii. My was zachęcamy też do osobistej lektury Pisma Świętego.
A ja zaproszę na środę na 18. Chciałbym, żeby to był taki program z waszym udziałem. Nie na wszystkie pytania odpowiem, bo nie znam odpowiedzi na każde pytanie. Część pytań zostawimy sobie być może na później, może będziemy razem poszukiwać odpowiedzi, ale bardzo bym chciał, żeby ten program przerodził się właśnie w takie forum zadawania pytań, których nie ma komu zadać. No i się będziemy próbowali nimi jakoś tam wspólnie borykać.
Także możecie do nas pisać na maila kontakt@izpodprad.pl, możecie do nas dzwonić, pisać na WhatsAppie, w naszych mediach społecznościowych na profile Idź Pod Prąd. Jesteśmy otwarci na dyskusję, mam ciekawy głos. Długi BB, jestem katolikiem, ale nie chodzę do kościoła. Może Bóg mi wybaczy.
Przeżywałem to kiedyś naprawdę. Pierwszy raz nie poszedłem na mszę razem z żoną. Wiedzieliśmy wszystko, dlaczego to robimy. Mieliśmy jasne, że tak powiem, racjonalne powody. To nie była decyzja żadna tam spontaniczna. Długo i rozmawialiśmy z innymi, z księdzem prowadzącym tę oazę i tak dalej. Spotkaliśmy się zresztą z pełnym zrozumieniem. Ten ksiądz już niestety nie żyje. Też później profesor tam teologii moralnej na KUL-u, ksiądz profesor Krzysztof Żyna. Także to była decyzja racjonalna, świadoma, poparta argumentami biblijnymi, nie tylko jakimiś naszymi przekonaniami. A i tak, kiedy pierwszy raz nie poszliśmy, to czuliśmy, że coś z nami jest nie tak, że coś pewnie zrobiliśmy nie tak, że to jest coś, no może nie wyrzuty sumienia, bo to raczej z stresury jakiejś wynika, albo może z jakiegoś takiego diabolicznego wpływu kościoła rzymskiego, nie wiem, to już każdy sobie musi ocenić, ale to tylko raz było. Pierwszy raz to szybkośmy tam i się pomodlili i tam nawzajemśmy się upewnili, przecież wiemy, dlaczego to robimy. No wiemy, no to robimy dalej, no i cześć, no. Także do tego też zachęcam.
Oprócz komentarzy i pytań mamy również wsparcie finansowe Super Chat. Kubito Kraken, $50. Bardzo dziękujemy. I też komentarz. Katolicy, zacznijcie czytać Biblię. I rzeczywiście katolicy zaczynają czytać Biblię. Też teraz widzę na Twitterze episkopatu, że episkopat zachęca do czytania Biblii każdego dnia.
Tak, ale to jest taka zachęta powierzchowna, tak jak to mówił ksiądz profesor o tej tak zwanej protestantyzacji Kościoła, że absolutnie samego głównego postulatu reformacji, czyli że do zbawienia nie potrzeba pośrednictwa księży, świętych, Maryi, Kościoła, nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba dobrych uczynków, trzeba tylko z taką dziecięcą ufnością zawołać: Jezus, zbaw mnie, i wystarczy, i człowiek jest zbawiony. To, no, co prawda nie dziecko, ale stary chłop, morderca wisi na krzyżu i właśnie tak do Jezusa mówi: Jezus, wspomnij na mnie, wstaw się za mną, gdy będziesz u Ojca. I Jezus mu odpowiada: no dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Czyli widać, jaka prosta, dziecięca wiara zbawia człowieka, bo tu nie siła naszej wiary jest istotna, tylko wielkość dzieła Chrystusa. To On zapłacił, niewinny. Bóg przyszedł na ziemię i wziął twoje grzechy. No to już jak wziął, to zrobił to solidnie, porządnie, nie? Zapłacił karę doskonale za wszystkie twoje grzechy. I ty, kiedy mówisz: tak, chcę tego, tak, zbaw mnie, no to właśnie to, co zrobił Bóg, stosuje się do ciebie, jeśli tylko zechcesz. Tego niestety Kościół katolicki oficjalnie w teologii czy w takiej nauczaniu hierarchów nie powiedział. Oczywiście są takie grupy podziemne, tak właśnie mówiliśmy wczoraj, całe kazanie, mówiłem o księdzu Blachnickim i jego tym podziemnym protestanckim ruchu w kościele, no, który się skończył jego zabójstwem. I praktycznie no, później na 30 parę lat zamiecieniem tematu pod dywan, i to mówiłem wczoraj więcej, że to i biskupi katolicy w to byli zaangażowani. O tym mówi Piotr Wojciechowski. Nie żebym ja takie tezy tu stawiał, wymieniane nazwisko jednego z tych biskupów, no ale ktoś tego biskupa krył, ktoś go tam wyznaczył, biskup Wesoły. Także można sobie to we wczorajszym kazaniu wszystko zobaczyć. Także i myśmy doszli do tego samego wniosku, do którego doszedł wtedy ksiądz, dziś profesor Polak, że Kościoła katolickiego nie da się od wewnątrz zreformować. Trzeba wyjść poza tę strukturę, dopiero się tam wtedy otwierają nowe możliwości. Stąd no, to jest dla odważnych. No.
Myślę, że ten głos profesora Tomasza Polaka, jego zdecydowana postawa, no, jest bardzo ważna dla katolików, bo to nie był jakiś szeregowy ksiądz, to ale był to rektor, wiesz, no, seminarium. On był również w Watykanie, rozmawiał na przykład z Józefem Ratzingerem, także był w tym systemie mocno, mocno zakorzeniony i
ja
dzisiaj
tu stanąć w obronie szeregowych właśnie księży i szeregowych katolików, bo to oni stanowią, można powiedzieć, istotę siły tego kościoła. To nie hierarchowie, to właśnie te tłumy ludzi, którzy idą i ich wspierają. Dlatego jeśli by poszczególni ludzie, zwykli Kowalscy tak zwani, czy zwykłe Kowalskie lub Nowak też może, zaczął samodzielnie myśleć, to ten system by się rozpadł, że tak powiem, w ciągu paru miesięcy.
Tu jest głos Katka: Polacy kierują się emocjami, a nie zdrowym rozsądkiem. Może na zakończenie warto zapytać, co by się musiało stać, żeby większość Polaków, większość naszego narodu myślała, a nie tylko czuła?
No są dwa sposoby. Pierwszy, tragedia. No, wojny, różne inne. Mówimy o narodowym otrzeźwieniu, że przez tragedię. I rzeczywiście, kiedy straciliśmy no, pierwszą Rzeczpospolitą, to pojawiły się prądy reformatorskie. Czy kiedy traciliśmy, nie mówię o Konstytucji 3 maja, wzorowaniu Kościuszko, wzorowanie się na Stanach Zjednoczonych, jakieś odejście od katolicyzmu, Polsko, twa zguba w Rzymie, nie? To nagle stało się jasne, że przecież straciliśmy państwo. Nie dlatego, że tam meteoryt spadł i walnął w Kraków, czy Warszawę, czy tam w Gniezno, tylko że jezuici zniszczyli nam naród. Kościół katolicki zniszczył nam państwo i naród, nie? To najświetlejsze umysły przełomu XVIII i XIX wieku już wiedziały wtedy, nie? No lud tam, że tak powiem, w pańszczyźnie niepiśmienny i tak dalej, także to do ludu nie dotarło. Za wyjątkiem górali ze Śląska Cieszyńskiego, bo tam dotarło, ale to już wcześniej w czasach reformacji i oni się rzeczywiście postawili.
Tragedia.
Pierwszy to jest wstrząs, tragedia. No a drugi to jest to, co pozytywiści zastosowali, czyli oświata. Oświata narodu. Nie? I to jest bardzo trudne zadanie. No i nasza telewizja temu służy, dlatego dziękuję, że nas wspieracie, bo dzięki temu możemy robić to, co robimy, to, co mówiliśmy też wczoraj o księdzu Blachnickim. On miał dokładnie taką samą wizję, żeby za pomocą takiego one by one, jeden na jednego, tu, bo to wtedy czasy komunistyczne, to wiecie.
Facebooka nie było.
Tak, ale my mamy już dzisiaj naprawdę wspaniałe, fantastyczne narzędzia technologiczne dane przez Boga, tak jak Luther miał pracę drukarską i no spróbujmy to wykorzystać, bo, że tak powiem, prawda jest oczywista, prawda jest na wyciągnięcie ręki, nie? Dosłownie, nie? A Polacy żyją w ciemnocie, no. To no, pozytywiści to zmienili, nie? W koniec XIX wieku. No to i my też to zmienimy. Nie żyjmy w tym, że się nie da, że ten naród musi być ciemny, głupi, tam kierować się tylko jakimiś podmuchami emocji, czy jakimiś, wiecie, tymi demiurgami, którzy tymi emocjami, wiecie, cynicznie sterują. Uwierzmy, że nasz naród może. Tak jak inne narody mogły. No to i Polacy mogą. To jest mój apel. Uwierzmy, że Polacy mogą wybudzić się ze ślepoty i ciemnoty.
I myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszą dyskusję. Rzeczywiście też waga tych osobistych rozmów. Tutaj często słyszymy wasze świadectwa, że wy zaczynacie rozmawiać ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi i to wy zmieniacie mentalność Polaków, rozszerzacie perspektywę, także zachęcamy was też do takich osobistych rozmów, ale zachęcania kolejnych osób do oglądania telewizji Idź Pod Prąd. Jest nas coraz więcej. Dziękujemy wam, że byliście z nami na żywo. Dziękujemy za wasze wsparcie i przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, która utrzymuje się dzięki wam, dzięki darczyńcom. Na dzisiaj mamy 530 wpłat, a przypomnę, naszym comiesięcznym celem jest 1000 wpłat, także jeszcze sporo przed nami. Szczegóły wsparcia na stronie idzpodprad.pl/wsparcie, ale możecie również nas wspierać tą opcją super chat, ale również super podziękowanie w komentarzach pod programem. Dziękuję ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki.
I zapraszam na 18. Będziemy mówić o rolnikach z udziałem rolników, nie? Żebym ja się tam na wszystkim znał, chociaż ja jestem synem no z chłopów, no tam inżynier rolnictwa, ale jednak z rodziny właśnie z tradycjami rolniczymi, także trochę, że tak powiem, i pierwsze 15 lat życia to na polu spędziłem, także trochę wiem, ale zaprosimy rolników, którzy dzisiaj w tym bardzo zacnym fachu się realizują.
18. Idź Pod Prąd, dogrywka, wcześniej o 17. serwis informacyjny, a to był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia.
Wielu ludzi jeszcze gdzieś ma złudzenia co do Kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego, ale myślę, że doskonale wiecie, że ten Kościół, a dokładnie można powiedzieć ta religia, nie pomaga wam się zmienić, poprawić. Wręcz nawet jest takie przysłowie, modli się przed figurą, a diabła ma za skórą, że często ta religijność katolicka wprowadzi do jeszcze gorszych owoców, nazywa się to faryzeizmem, dulszczyzną i tak dalej, że ten człowiek co innego mówi, a co innego robi. To już lepiej, jak już ma robić to złoto, żeby przynajmniej nie mówił tych, wiecie, pobożnych gadek. Dlaczego tak jest? To Mickiewicz kiedyś powiedział, bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. To jest tylko pusta wydmuszka, skorupa jak gdyby, w której już nie ma głównej treści. To jak samochód bez silnika. Wsiadasz i dziwisz się, że nie jedzie. Co jest silnikiem Kościoła? Ewangelia o darmowym zbawieniu. Kościół odciął się od Chrystusa i od Ewangelii o darmowym zbawieniu. Od Ewangelii odciął się mniej więcej 500 lat temu, a Paweł w liście do Galacjan mówi, zobaczcie sobie pierwszy rozdział, chociażby anioł z nieba głosił Ewangelię inną, niech będzie przeklęty. Czyli Kościół katolicki w sensie duchowym w oczach Boga jest przeklęty, bo głosi inną Ewangelię. Ewangelię sakramentów i dobrych uczynków, a nie darmowego zbawienia w tym, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty raz na zawsze. I dalej apostoł Paweł w liście do Kolosan pokazuje. To są obrzędy, ta skorupa wymyślona przez ludzi. Nie ma żadnej mocy, żeby zmienić człowieka. Tylko Jezus może cię zbawić, tylko Jezus może cię zmienić. Nie martwa religia.
20 marca 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o przejęciu dóbr martwej ręki, poręczeniu gospodarstw proboszczom i utworzeniu funduszu kościelnego. Na mocy tej ustawy państwo przejęło majątki należące do katolickiego duchowieństwa. Nazwa dobra martwej ręki pochodzi stąd, że jak ręki martwego nie można otworzyć, tak tych majątków nie można było ani kupić, ani opodatkować. Kiedy w roku 1944 PKWN wydawał dekret o reformie rolnej za radą Stalina, majątki te zostały wyłączone z parcelacji. Przejęto je dopiero wtedy, kiedy władzy komunistów w Polsce nic już realnie nie zagrażało. Na mocy ustawy przejęto około 80% z nich. Pozostawiono proboszczom 5 hektarów ziemi, a biskupom ordynariuszom i seminariom po 50 hektarów. W ramach rekompensaty utworzono fundusz kościelny, który miał pokrywać koszty działalności wszystkich zarejestrowanych związków wyznaniowych, opieki materialnej i lekarskiej nad duchownymi, w tym opłacanie składek ubezpieczenia emerytalnego, trzymania i remontów obiektów sakralnych oraz emerytury duchownych szczególnie zasłużonych. Pieniądze na to miały pochodzić z dochodów majątków przejętych na mocy ustawy przez państwo oraz z dotacji budżetowych. Fundusz Kościelny stał się samodzielnym referatem w ramach powołanego w miesiąc później Urzędu do Spraw Wyznań. Po transformacji ustrojowej w roku 1989 fundusz został utrzymany. Włączono go do Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od roku 1990 środki w nim pochodzą wyłącznie z dotacji budżetowych. Około 80% wydatków pochłaniają ubezpieczenia społeczne duchowieństwa wszystkich wyznań. Reszta to remonty obiektów sakralnych, dotowanie działalności charytatywnej oraz oświatowej związków wyznaniowych. W roku bieżącym na fundusz kościelny przeznaczono 216 milionów złotych.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd. Czyli docierać z prawdą do Polaków.